powiedzmy sobie szczerze, samochód jest piekielnie drogi, jest nieosiągalny. Na dzień dzisiejszy na aukcjach osiąga cenę 90 milionów złotych za auto praktycznie 30-letnie, więc proszę bardzo, no niewielu będzie milionerów w Polsce, którzy będą w stanie, którzy będą mogli kupić taki samochód, a co dopiero użytkować. No fajnie jest mieć coś wartościowego, ale z drugiej strony radochą jest prowadzenie takiego samochodu.
Jacek, powiedz mi, czy w Polsce jest w ogóle rynek na repliki i jak to ewentualnie wygląda za granicą?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Replika McLarena F1 jest wątkiem przewodnim dzisiejszego odcinka, natomiast nie można zapomnieć o roli konstruktora Jacka Mazura, miłośnika motoryzacji i zarazem przedsiębiorcy mieszkającego w Zabrzu. Jak wiecie, realizacja odcinków na terenie całego kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów i przy tej okazji chcę wspomnieć o firmie Supercars, która przygotowała dla widzów kanału świetną promocję. Za symboliczną opłatą możecie zasiąść za kierownicą Lamborghini, Ferrari F430, Nissana GT-R'a bądź innych sportowych samochodów. Do wyboru macie dwie możliwości: pakiet VIP Extreme, w skład którego wchodzi m.in. szkolenie z instruktorem oraz jazda wybranym sportowym samochodem po jednym z kilkunastu torów w Polsce, a także pamiątkowy film z przejazdu. Drugą możliwością jest sam przejazd Dreamcarem po torze. Przykładowo jazda Lamborghini kosztuje 249 zł, a dzięki temu, że jesteście moimi widzami, otrzymujecie 10% rabatu na spełnienie tego marzenia. Wystarczy, że przy zakupie wpiszecie hasło Filip10, ale co najważniejsze, na zakup pakietu VIP Extreme otrzymacie aż, uwaga, 50% rabatu. W tym przypadku wystarczy wykorzystać kod rabatowy Filip50. Nadmienię, że kody będą ważne dożywotnio. Na pewno są to oryginalne pomysły na świąteczne prezenty. Po zakupie voucherów trafią na Waszą skrzynkę w przeciągu 5 minut i będą ważne przez 2 lata. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. A teraz przyszedł czas na zadanie Jackowi pytania, dlaczego nie kupił oryginalnego McLarena F1 i postanowił skonstruować replikę.
Powiedzmy sobie szczerze, samochód jest piekielnie drogi, jest nieosiągalny. Na dzień dzisiejszy na aukcjach osiąga cenę 90 milionów złotych za auto praktycznie 30-letnie, więc proszę bardzo, no niewielu będzie milionerów w Polsce, którzy będą w stanie, którzy będą mogli kupić taki samochód, a co dopiero użytkować. No fajnie jest mieć coś wartościowego, ale z drugiej strony radochą jest prowadzenie takiego samochodu. Auto jest zupełnym golasem, to jest w sumie fantastyczne, bo to auto nie ma absolutnie nic poza klimatyzacją i sprzętem Kenwooda. Liczy się własna pięta, własny mózg i to, co mamy w rękach i wyczucie. Bardzo ciekawy samochód, unikalny, a unikalny z tego względu, że to jest auto trzyosobowe, niedostępne na naszym rynku. Tu nie jeżdżą powiedzmy dwie osoby lub cztery, tylko kierowca jest na środku jak w Formule 1. Problemem tych aut jest to, że one są budowane na bazie pudła węglowego, to jest ten główny szkielet. Ono się starzeje po 30 latach, nie mówiąc już o tym, że auto McLaren F1 jest traktowane jako lokata kapitału. I ci, co nabywają te samochody nie po to, żeby nimi jeździć, tylko po to, żeby stały i żeby to była powiedzmy dobrze zrobiona inwestycja, taka jak budowa domu. Tylko że z domu możemy korzystać, no z McLarena możemy go oglądać. Replika jest ciekawym nawet rozwiązaniem, bo można bez żadnego, powiedzmy, uszczerbku dla samochodu bawić się tym autem, korzystać, powiedzmy, z czegoś, co jest, powiedzmy, podobne. No nie jest to oryginał, ale w momencie, kiedy zbliżymy tą moc tego samochodu, możemy się zbliżyć do oryginału. Mało tego, powiem tak, są osoby właśnie wśród tych bogatych kolekcjonerów, którzy mają też i repliki. Dotyczy to replik Forda GT40. Miałem okazję rozmawiać z właścicielem jednego z dwóch aluminiowych wersji Forda GT40 i on oficjalnie mi powiedział, że na co dzień korzysta z repliki, bo szkoda mu tego samochodu. Nie ma tego samochodu w Europie Środkowo-Wschodniej. Generalnie jestem w zasadzie jedyną osobą, która dysponuje replikami, bo szanowni państwo, replik też nie ma tego samochodu. Jestem w zasadzie jedyną osobą, która w miarę wiernie zrekonstruowała ten samochód i jako jedyny, powiedzmy, dysponuje takim autem na terenie, powiedzmy, no całego świata, tak można powiedzieć. Produkcja jednego samochodu, to jest mocno powiedziane, ale montaż, składanie, to jest około 1600 godzin i w tym momencie mogą to robić 3-4 osoby. Do tych godzin musimy jeszcze doliczyć czas tapicera i powiedzmy czas na przygotowanie pod lakier, to jest następne 200 godzin. Natomiast zupełnie inaczej wygląda zaprojektowanie takiego samochodu, no tu poszło ponad 30 tysięcy godzin. Trzeba było uruchomić niemal małą manufakturę, czyli zrobić bardzo dużo oprzyrządowania. Przede wszystkim formy do nadwozia, a je wcześniej wymodelować. I to samo dotyczy zespołów jezdnych typu zawieszenia, no i przede wszystkim ramy i wielu elementów wewnątrz samochodu.
Nie miałeś jakiegoś typu roszczeń od marki McLaren względem swojej osoby w związku z tym, że jakby no też budujesz samochód, który jest poniekąd powiązany brandem z ich marką?
A właśnie, jest to bardzo ciekawy temat i bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim tak, na tym samochodzie nie znajdziemy żadnego znaczka McLarena. Jest to projekt niekomercyjny, robiony dla mnie. Jest to replika, ale ona odbiega pod pewnymi względami. Znalazłem się na forum właścicieli McLarena. Oczywiście oni mnie tam trochę krytykowali, ale jedną dobrą stroną było to, że miałem dojście do pewnych patentów firmy McLaren. Zapoznałem się z niektórymi rozwiązaniami, które są opatentowane i powiem szczerze, starałem się je omijać.
Ty jesteś człowiekiem, który no troszeczkę świata dzięki temu pojazdowi przynajmniej medialnie zwiedził.
A no rzeczywiście, branża motoryzacyjna, zwłaszcza taka, jeżeli sami coś budujemy, bo mówimy o budowie od zera, a nie tuningu, tak, ona otwiera szerokie furtki, to jest przede wszystkim jakaś medialność, ale w moim wypadku rzeczywiście to była na poziomie światowym. No, program był emitowany w 120 krajach świata. Znalazłem się na okładce Daily Mail, gdzie znajomi z Wielkiej Brytanii dzwonili, co jest, ty jesteś tam na okładce. Poza tym miałem kupę telefonów z całego świata. Był to Dubaj, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, tudzież mnóstwo różnych zapytań, czy jest do sprzedania taki samochód, czy zrobię im powiedzmy takie auto. Oczywiście to było niemożliwe, a przede wszystkim z tego względu, że to był etap początkowy. Nie można wyjść i próbować sprzedać coś, co jest po prostu niedokończonym projektem. Na zajęcie zajęło mi zbyt dużo czasu kończenie tego projektu, zresztą on dalej jest jeszcze powiedzmy nieskończony, ale to są już drobne rzeczy, które ulegają tam poprawom.
Musisz nam jeszcze zdradzić historię dwóch pozostałych McLarenów, które stoją za twoimi plecami, plus jeszcze tego znajdującego się po twojej lewicy, zarośniętego troszeczkę już trawą.
O, zarósł trawą to w tym roku, ale to jest po prostu skorupa przygotowana, czyli jeden z elementów do budowy samochodu. Ona sobie na razie czeka i się sezonuje. Będzie wykorzystana. To są na tyle trwałe materiały, że nie korodują, więc może sobie stać. Natomiast za moimi plecami jest biały. Biały jest zbieraniną poprzednich egzemplarzy, czyli opieram się o samochód, który był zbudowany pierwszy. On ma zmienione nadwozie i właśnie te białe było wcześniej. Mam odchudzoną wersję dzięki temu, że wykonałem ją z tkanin węglowych. Jest po prostu lżejsza, a biały jest zbieraniną po prostu tych części, które nie były zbyt udane i po prostu je gromadzę powiedzmy w jednym samochodzie. Natomiast po mojej lewej stronie widzimy tam powiedzmy McLarena, który jest jak gdyby odzwierciedleniem tego, przy którym ja z kolei jestem. No to jest po prostu dokładnie to samo, ale jest bardziej zaawansowany napęd. Tam mamy silnik BMW 12 doturbiony na sterowniku EMU. Jest w trakcie hamowania, jeszcze nie mogę podać konkretnie parametrów, ale jeżeli chodzi o moc i powiedzmy to, myślę, że się zamkniemy gdzieś w między 650 a 720. Wstępnie wyszło tak około 705, ale to...
A nie myślałeś, żeby dobić do 1000 koni?
Nie jest tym silnikiem, który jest. Jest oczywiście taka możliwość nawet na tym silniku, ale to są zbyt duże koszty. Muszę pomyśleć nad jakimś innym zespołem napędowym. Być może coś z amerykańskich silników typu 6.2, one są podatne i tu rzeczywiście jakieś 1200 koni jest jak najbardziej realne. Ale to są cyfry dla cyfr, dlatego że tak, są to samochody pozbawione absolutnie wszelkich systemów.
I teraz przyszedł czas, żeby sprawdzić twój samochód w praktyce. Wsiadamy do swoich aut i ruszamy na przejażdżkę po śląskich drogach. W jaki sposób komponowałeś podzespoły do swojego samochodu? Kupowałeś oryginalne części, bazowałeś na rozbitych samochodach, czy raczej wszystko tylko i wyłącznie na wszelkiego rodzaju półproduktach, zamiennikach było stworzone?
Samochód McLaren F1 jest tak nietypową konstrukcją, że nie da się bazować na jednym aucie. I generalnie idea polegała na tym, żeby zaprojektować ramę i do tej ramy dopiero dobierać elementy z istniejących samochodów, tak żeby je jak najmniej modyfikować, jeżeli jest to realne. Generalnie, żeby zbudować taką replikę, w zasadzie sięgnąłem po części z 16 różnych samochodów, plus różne podzespoły, jak pompy hamulcowe produkowane zupełnie nie do samochodów seryjnych, czy układ hamulcowy częściowo z seryjnego auta, częściowo nie. I tak to po prostu wyglądało. Nie ma po prostu możliwości budowy na jednym konkretnym aucie. To jest zbyt skomplikowany wyrób. Zresztą podobnie to wyglądało w przypadku McLarena. Oni korzystali z pewnych seryjnych części, ale grom części opracowali własnych. I mówiąc szczerze, jest to najtrudniejszy sposób budowy auta. Bierzemy, budujemy na przykład Cobra lub Lotusa 7, bazujemy na jednym samochodzie, zaczynając od zwrotnic, od innych elementów. Natomiast w przypadku McLarena F1 niestety to było 16 samochodów, czyli kierownica z innego modelu, maglownica z innego, zwrotnice własnej konstrukcji, amony to inna para kaloszy. Silnik, skrzynia mogą być zupełnie inaczej sparowane i w życiu siebie nawzajem nie widziały w takiej konfiguracji, jak tutaj są.
Jaki wsadziłeś silnik do McLarena?
Tutaj zrobiłem komorę silnikową, że wszystko wejdzie. Natomiast konkretnie w tym egzemplarzu mamy V8-4.2 na turbinie, na sterowniku EMU. Ma to 450 koni, totalny golas, tu nic nie ma, więc w momencie, kiedy dodajemy gazu, musimy też uważać na to, żeby auto nam za bardzo nie latało, bo niestety to jest napęd tylko na tylną oszkę, kapcie są dosyć szerokie, no i potrafi czasami nosić, ale kontrola jest bardzo fajna, bo puszczamy nogę z gazu, auto momentalnie się prostuje, no chyba, że przegniemy, bo w tym momencie jest gorzej, może nas owinąć. Zaprojektowanie takiego samochodu w wielu wypadkach wydaje się młodym ludziom, że siadamy na komputerze, robimy sobie siatkę w 3D, robimy takie nadwozie, drukujemy to drukarką albo robimy model ze styropianu, wycinamy, szlifujemy, pokrywamy jakąś tam szpachlą czy jakimiś materiałami, zdejmujemy nadwozie i problem załatwiony. No nie do końca. Mamy w ten sposób jakieś 30% samochodu. W rzeczywistości auto jest bardziej skomplikowane. 70% jest pod tą skorupą, nie mówiąc już o tym, że mamy takie problemy techniczne jak szyby, lampy, inne rzeczy. W nawiązaniu do poprzedniego pytania, które Filip zadałeś, mogę powiedzieć tak. Żadnej części do McLarena F1 nie dostaniemy, jeżeli nie mamy dowodu rejestracyjnego z McLarena F1. Po prostu producent zastrzegł się, by nie być podrabianym, by nie robiono replik. I nawet jeżeli byśmy chcieli taki prosty element dostać jak szyba przednia, w sumie nie jest prosty, no musimy się posiłkować dowodem. Dotyczy to wielu innych elementów. Jak byłem na forum McLarena F1, było tam bodajże 3 lub 4 właścicieli oryginałów, oni rozmawiali tam z pytającymi. Forum było brytyjskie, musiałem się posiłkować tłumaczem Google. No i przez tłumacza sobie tłumaczyłem, ale przysłuchiwałem się, nie zadawałem pytań. Ale dzięki temu dowiedziałem się, że wiele dziwnych elementów McLaren zastosował w swoim samochodzie. Na przykład lusterka boczne to było szeroko z przerobionymi stopkami. Włącznik awaryjnych pochodził z Opla, do jakiegoś zwykłego modelu. Lampy tylne były wykorzystane z bodajże autobusu Neoplan. Akurat w jednym modelu udało mi się takie lampy załatwić, ale osobiście wolę inne. Notabene niektóre McLareny miały takie same lampy, jak były w czeskich samochodach, ciężarówkach Avia. Przednie lampy to była technika, gdzie soczewki dopiero wchodziły. Wykorzystano bodajże soczewki z BMW albo z Jaguara. Natomiast długie, przepraszam, o ile dobrze pamiętam, były wykorzystane zwykłe lampy z żarówką bodajże A7. Zwykły odblask. No tutaj pewne elementy były dopasowane z innych samochodów, tak by wyglądały podobnie. Notabene jestem zwolennikiem przy budowie takiego samochodu, jeżeli on ma być powiedzmy nie tyle kopią, bo kopia to jest wierne odzwierciedlenie istniejącego egzemplarza, tylko repliką, czyli taką bardziej różną rzeczą. Ten egzemplarz na przykład jest też na bardzo fajnej feldze zbudowany, na feldze, która jeździła w formule, ja bym to nazwał formułą 3, ale na przykład wyścigi Porsche, są to felgi skutego magnesu, mocowane na centralną śrubę firmy BBS, przepraszam, pomyliłem się z brytyjską telewizją, firmy BBS. Jest to w metalurgii, powiedzmy, najwyższa technologia felg. Felgi są kute z jednego kawałka metalu. Tym metalem jest magnes z aluminium, to jest stop i one są bardzo lekkie. Dam prosty przykład. Felga, która ma szerokość 13,5 cala tylna, waży 9,5 kg. W przypadku felgi aluminiowej przy tej szerokości 18 będzie ważyła około 13 kg, a skręcana felga jakieś 2 kg więcej. To wszystko potem odgrywa szaloną rolę w takim samochodzie, żeby to się w miarę przyzwoicie prowadziło. Wiadomo, że masa nieresorowana jest bardzo istotna. Z takich ciekawostek technicznych podam jeszcze może taki przykład skrzynie biegów. można stosować kilka różnych skrzyni, ja bazuję na skrzyniach Audi. Jedziemy w tej chwili na skrzyni biegów pięciobiegowej. W tej mocniejszej wersji zastosowałem szóstkę, ale ona w sumie nie ma sensu. Tu mamy piątkę z diesla, daje to nam fajne możliwości, bo mamy dłuższe biegi, inne przełożenie tylnego mostu. Dlatego taki samochód może, powiedzmy, osiągnąć szybkość na tych 450 koniach. Bo wiadomo, że nie możemy Bóg wie jakich szybkości osiągać, ale myślę, że te 300 km spokojnie wyciągnie. Natomiast nie jeździłem szybciej, rozpędzałem te auto do 240, mógł jeszcze dużo, dużo więcej, ale nie mam takiej potrzeby. Frajdę daje wyprzedzanie.
Jacek, powiedz mi, jaka Twoim zdaniem jest przyszłość polskiej motoryzacji? Czy wreszcie doczekamy się własnej globalnej marki, która podbije światowy rynek?
No, pytanie bardzo dobre, Filip. Powiem Ci tak, ja liczyłem na to, że uda się coś takiego zrobić, ale po 15 latach tej mojej zabawy z konkretnie tym modelem, bo ta zabawa trwa 15 lat, obserwuję cały czas rynek motoryzacyjny i z przykrością muszę stwierdzić, że raczej nie damy rady. Jedyną szansą, żeby zaistnieć na rynku samochodów motoryzacyjnych i wykreować jakąś polską firmę, oczywiście mamy Neoplana, jak najbardziej, mieliśmy Leoparda, ale on padł, on po prostu podjął nierówną walkę w sektorze aut, w których nie miał szans. Mam na myśli Leoparda, a później Geparda, albo odwrotnie, najpierw był to Gepard, później Leopard, czy tak samo Arinera. Bardzo ciekawy samochód sportowy, ale niestety podjął nierówną walkę w sektorze, gdzie jest duża konkurencja, gdzie są mocniejsze samochody, więc myślę, że nasza przyszłość, być może ta elektromobilność. Wiem, że tutaj jest parę konstrukcji dosyć mocno zaawansowanych, być może coś z tego wyjdzie, tylko uważam, że Sukcesem, żeby odnieść jakiś sukces i produkować samochody pod polską marką, jest wymyślenie całego jakiegoś systemu. To nie jest tylko design samochodu, to nie jest tylko jakieś zawieszenie, jakaś karoseria i parę rozwiązań. Nie, to musiałby być szerszy zakres wypromowania takiego produktu, czyli zaprojektowanie auta w taki sposób, żeby miało ciekawe rozwiązania, które wymagają odpowiednich stacji po drodze. Na przykład uzupełnianie prądu, czy uzupełnianie pewnych innych rzeczy. Nie chcę się posunąć zbyt daleko ze swoimi wypowiedziami, dlatego że prowadzę pewne prace w pewnej grupie ludzi i miałem parę po prostu pomysłów, być może coś z tego wyjdzie.
Jacek, powiedz mi, czy w Polsce jest w ogóle rynek na repliki i jak to ewentualnie wygląda za granicą?
Nie ma zbyt dużego zainteresowania. Po prostu u nas ludzie patrzą innymi kategoriami i raczej nie są skłonni wykładać zbyt dużych pieniędzy. Natomiast rynek ładnie zrobionych replik i ciekawych za granicą jest dosyć duży i szeroki. Dam prosty przykład. Auto wykonane ładnie, starannie, z ciekawymi parametrami to jest 100 tysięcy do 150 tysięcy euro, nie ma większego problemu ze sprzedaniem takiego samochodu. Z tego co zauważyłem, tak to mniej więcej wygląda. Nie wspomnę również o tym, że są repliki budowane profesjonalnie. Mamy firmę Kirkham w Polsce, która robi świetne kobry. Mamy pewnego pana, który ma na imię Leszek. Robi kobry Daytona, to jest wersja kobry z dachem zakrytym. I to są samochody, które mogą uzyskać ceny jeszcze wyższe niż te 100 tysięcy euro, o których wspomniałem. Czyli mogą podchodzić pod kwotę 200, może i więcej.
Jacek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach skonstruujesz kolejne interesujące repliki samochodów i że jeszcze będzie nam dane się spotkać.
Dziękuję Ci, Filipie. Dziękuję wszystkim oglądającym.
Ja też bardzo dziękuję Wam za to, że obejrzeliście materiał do samego końca i jednocześnie przypominam o tym, o czym mówiłem na początku materiału, czyli o voucherach na przejazdy super samochodami, które możecie kupić taniej używając kodów Filip10 i Filip50. Szczegóły w opisie filmu.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.